Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie, a tuż po świętach Bożego Narodzenia moim i Państwa gościem jest Pan Adam Krzemiński, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Dzień dobry Panie Prezesie, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Pani Redaktor, witam Panią, witam Państwa.
Czy święta może Pan zaliczyć do udanych i zdrowych, Panie Prezesie?
Tak, dziękuję. Zdrowe, udane, rodzinne, jak zwykle, chwile wytchnienia, odpoczynku, takiego czasu, którego brakuje na co dzień, jak się jest aktywnym zawodowo, ale też społecznie, więc był czas na to, żeby z rodziną porozmawiać, pobiesiadować, pobyć po prostu w końcu w spokoju razem.
Przełom roku to dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej ważny czas. Ma miejsce wiele wydarzeń, między innymi wręczenie nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego, o czym powiemy za chwilę. Ale panie prezesie, jeśli pan pozwoli, chciałabym nawiązać do 80. rocznicy straceń przez Niemców na dziedzińcu Ciechanowskiego Zamku polskich bohaterów, z Polski podziemnej oczywiście, ze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. To wydarzenie już za nami, ale myślę, że na długo pozostanie w naszej pamięci. To była wyjątkowa uroczystość, wyjątkowy dzień. Co się wydarzyło tego dnia w Ciechanowie?
Słusznie pani redaktor zauważyła, że dla towarzystwa to jest taki czas, kiedy mamy dwie uroczystości, jakże zgoła różne, bo lada moment będziemy cieszyli się z wręczenia kolejnej nagrody Rajkowskiego, a dziś jesteśmy świeżo po tym, jak wspominamy te tragiczne wydarzenia z grudnia 1942 roku. Drodzy Państwo, w okresie II wojny światowej, a konkretnie już od wiosny 1942 roku, Gestapo rozpoczęło taką zmasowaną akcję przeciwko zbrojnemu podziemiu niepodległościowemu i w sumie doszło do wielu, wielu egzekucji. Mówi się nawet, że mogło zginąć 260 aresztowanych i skazanych za tą wrogą działalność wobec III Rzeszy. A proszę pamiętać, że wtedy ziemia ciechanowska została bezpośrednio włączona do III Rzeszy. Taką najliczniejszą grupę aresztowanych stanowili żołnierze Armii Krajowej, wcześniej ZWZ. No i drodzy Państwo, nie ominęły te represje i te nieszczęścia również działaczy z naszego regionu. Warto przypomnieć, że najczęściej aresztantów przewożono do obozu w Działdowie. Tam utworzono i działał sąd doraźny, który po krótkich rozprawach wydawał najczęściej wyroki śmierci. 4 grudnia 1942 roku ten sąd właśnie ogłosił wyrok, skazując na śmierć 17 osób z tego naszego subregionu, z północnego Mazowsza, z rejencji naszej. Wśród nich wspomnę o Bronisławie Żebrowskim, który nie został powieszony na dziedzińcu zamku, a zginął na targowisku w Pułtusku. Absolwent gimnazjum imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, szef trzeciego oddziału ZWZ na obwód ciechanowski. Ale wracając do tych osób, którym odebrano życie na dziedzińcu zamku, więc wśród tych 17 osób były osoby związane z naszą tutaj ziemią ciechanowską, konkretnie Kazimiera Grzelak, Zenobia Jelińska, Tadeusz Jurecki i Bolesław Nozykowski. Wyrok wykonano, tak jak powiedzieliśmy, 17 grudnia. Wcześniej Niemcy od rana rozpoczęli akcję, zakrojoną akcję, która miała na celu sprowadzenie, spędzenie, tak to niestety można nazwać, jak najliczniejszej grupy ciechanowian na dziedziniec zamku. Nakazywano stawiać się na wyznaczone miejsca zbiórki tych, którzy nie stawili się jeszcze w trakcie łapanki, zabierano z miasta, wyciągano ze sklepów i utworzono taki pochód ludzi, których, jak wcześniej wspomniałem, zaprowadzano na dziedziniec zamku, a było zimno. Ci ludzie tam stłoczeni czekali na to, co się wydarzy, też nie do końca wiedząc, jaki jest cel tych działań. Wcześniej, to też można wspomnieć, Niemcy, gdy załamał się front wschodni, rozpoczęli akcję zabierania ciepłej odzieży, więc ludzie byli pozbawieni często ciepłych ubrań i tam zmarznięci oczekiwali na to, co się wydarzy i dopiero po jakimś czasie na dziedziniec zamku wprowadzono 4 osoby, o których wcześniej wspomniałem, a przygotowane były również już stoły i szubienice dla tych ludzi. Powiem krótko, kto został wtedy stracony. Przybliżę króciutko te postacie. Kazimiera Grzelak mieszkała w Ciechanowie, choć urodziła się w Siemiechowie koło Tarnowa, bo tutaj po prostu w 1937 roku zamieszkała, wychodząc za mąż za Władysława Grzelaka. Obydwoje należeli zaraz od początku okupacji do ruchu oporu. Aresztowano ich w sierpniu 1941. Mąż trafił do obozu koncentracyjnego w Działdowie, potem do Oświęcimia i Dachau i zmarł w 1942 roku. Kazimierę więziono w Ciechanowie, ale także w więzieniu płockim. Warto przypomnieć, że była poddawana torturom, ale nikogo nie wydała. I tu też warto wspomnieć, że wśród tych osób, które spędzono na dziedziniec zamku, znajdowała się jej półtoraroczna córka Maria.
O której też za chwileczkę powiemy, bo nie sposób nie wspomnieć o osobie, która no była, widziała własną mamę, prawda?
Zapewne tego nie pamięta, bo była półtorarocznym dzieckiem, ale z przekazu na pewno rodziny. Sam fakt, że uczestniczyła w tym wydarzeniu, a po 80 latach, do tego dojdziemy, uczestniczyła również w uroczystościach upamiętniających tę zbrodnię. Wśród osób, które chciano za chwilę powiesić na dziedzińcu zamku, była Zenobia Jelińska, to przasnyszanka, 39-letnia, przed wojną ukończyła szkołę średnią i pracowała w starostwie w Przasnyszu. Była również członkiem organizacji podziemnej, konkretnie nie była kurierem na trasie Przasnysz-Ciechanów o pseudonimie Teresa. Aresztowano ją 8 września 1942 i też więziona była w Płocku, a potem w Działdowie, skazana na karę śmierci. Tadeusz Jurecki, pseudonim Wrona i Klimek, urodził się w 1920 roku, czyli 22-letni mężczyzna. Urodził się w Pszczółkach, Szerszeniach w gminie Grudusk. Ukończył również gimnazjum Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Był szefem łączności w stopniu podchorążego ZWZ, a później AK. Odpowiedzialny był za kurierów konspiracyjnej armii, a w walkę z okupantem zaangażowała się cała jego rodzina. Ich domu w Pszczółkach powielano dokumenty, a tacy, powiedzmy, spaleni członkowie AK znajdowali tutaj wsparcie, schronienie. Gdy był na leczeniu w Otwocku, został rozpoznany i zadenuncjowany przez agenta gestapu, konkretnie Franciszka Zielińskiego, który też de facto był członkiem AK. Został aresztowany i również skazany na karę śmierci. Polesław Nodzykowski, o pseudonimie Mały, to podoficer 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. On brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Był organizatorem i pierwszym komendantem ZWZ obwodu Pułtusk. W lecie 1945 roku przeniósł się w Makowskie i tam objął stanowiska szefa wywiadu 3. Inspektoratu i tam też go aresztowano i jak pozostali przewieziono do Działdowa, gdzie skazano na karę śmierci. Drodzy Państwo, skazanych wprowadzono na dziedziniec, ustawiono na stołach przygotowanych pod szubienicami i po tym jak odczytano po niemiecku wyrok, ktoś go przetłumaczył, wyciągnięto z tłumu sparaliżowanego strachem Romana Konwerskiego. Niemcy kazali mu założyć pętlę i wyciągnąć pod nóg te stołki, na których oni stali. I ten taki cichy bohater tych wydarzeń miał powiedzieć: braci swoich wieszał nie będę. I już wtedy na dziedzińcu został dotkliwie skatowany przez Niemców, potem wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, później przewieziony do Mauthausen i tam został w 1943 roku, 29 lipca, jak dotarli historycy, o 7.30 zastrzelony przez strażników niemieckich. Profesor Zygner sugeruje, że chodziło o to, że Niemcy, wartownicy dostawali urlopy za udaremnienie próby ucieczki, więc najpierw prowokowali tego typu wydarzenia, a potem strzelali do bezbronnych więźniów.
Czyli kolejny bohater, nie bezpośrednio skazany, ale jednak doprowadzony do śmierci.
Tak, pochodzący skąd, gdzie urodził się w 1910 roku, skąd w gminie Opinogóra oczywiście, ale potem przeniósł się z chorą matką do Ciechanowa, tu pracował i tak jak po prostu wielu tego dnia został zapędzony na dziedziniec naszego zamku. Ja pozwoliłem sobie przynieść do studia krótki fragment wypowiedzi Roberta Bartołda, pana Bartołda, współzałożyciela towarzystwa, który był świadkiem tego wydarzenia i tak moim zdaniem bardzo wyraziście napisał o momencie, kiedy ci ludzie stracili życie i pozwolę sobie to zacytować. Po ostatnich słowach wyroku Jurecki podniósł dumnie głowę i zapatrzony gdzieś ponad mury zawołał z mocą: niech żyje Polska. Zanim skazańcy, tuż przed śmiercią, zdążyli powtórzyć: niech żyje Polska. I zanim skotłowane przy stołach w nagłej gorliwości ponure prusactwo zdążyło wyrwać spod nóg oparcie, ożywione nagle mury naszego zamku gromko przeciągle odpowiedziały skazańcom: żyje Polska. Z tym echem murów w uszach zmarli Grzelakowa, Jurecki i dwoje innych. Z tym echem murów wychodzili ciechanowianie z zamku, mocniejsi niż chodzili, mocniejsi niż wróg sobie życzył. To są takie słowa oddające te ostatnie chwile.
Panie
tak
prezesie,
wyglądała ta historia.
Tak, to historia tragiczna oczywiście, ale proszę powiedzieć, co ważnego jest po latach w tej historii, że pamiętamy, że nie zapomnimy o naszych bohaterach, bo przecież musimy podkreślić działania podziemia niepodległościowego na naszym terenie, na terenie ziemi ciechanowskiej, północnego Mazowsza, były bardzo silne, prawda, i w czasie wojny, i również w okresie powojennym, a więc potrafimy docenić i pamiętać o naszych bohaterach. Takie mam wrażenie.
To jest nasz, myślę, obowiązek, żeby o tych ludziach pamiętać. Gdyby nie o nim, sądzę, że Polska nie byłaby w stanie się odrodzić. Oni pokazywali, że mimo ogromnego zagrożenia, niebezpieczeństwa, mimo strachu przed utratą życia. No, to przecież te bolesne wspomnienia, które przytaczamy, o tym mówią. Potrafili podnosić wysoko głowę i walczyć po to, żeby przetrwała tożsamość, nasz język, nasza kultura. Dzisiaj w kontekście wydarzeń nie tak daleko za wschodnią granicą to jest tym bardziej ważne, żebyśmy mówili o tych bohaterach i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej taką rolę tutaj odgrywa. Już zaraz po powstaniu Towarzystwa w 1957 roku pojawiła się myśl, że należy tu mieszkańcom przypominać te postacie i pomysł na to, żeby na dziedzińcu zamku pojawiły się jakieś symbole tych wydarzeń. To nie było łatwe. Ci żołnierze byli związani z nieakceptowalną wtedy podziemną armią i aż 6 lat nasi poprzednicy w towarzystwie walczyli o to, aby udało się przenieść i postawić głaz narzutowy, który zresztą znaleziono na terenie Liceum Pedagogicznego w Ciechanowie. I dopiero we wrześniu 1964 roku odbyła się taka uroczystość, kiedy odsłonięto ten głaz z wyrytymi nazwiskami ofiar. My regularnie każdą rocznicę tych wydarzeń pojawiamy się na dziedzińcu zamku. Nieraz ma to szerszą oprawę od kilku lat. Są z nami przedstawiciele władz samorządowych. 70 lat od tych wydarzeń, przed 10 laty, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej odsłoniło w kościele świętego Jana Pawła, czyli w parafii Matki Boskiej Fatimskiej, tablicę poświęconą ofiarom tego mordu, którą ufundował i wykonał oczywiście nasz niestrudzony Bernard Grzankowski, wiceprezes. A tam dlatego, że tuż przy parafii znajduje się, przy kościele znajduje się, na terenie parafii znajdują się 4 ulice nazwane imieniem tych osób, które zginęły. Nie zapomnieliśmy również o tej takiej bohaterskiej, nawet można powiedzieć heroicznej postawie Romana Konwerskiego, bo przy jego ulicy znajduje się tablica pamiątkowa na takim cokole też z napisem znamiennym: braci swoich wieszać nie będę. A też warto przypomnieć, że nie tak dawno, bo 2 lata temu mieszkańcy jego rodzinnej wsi Kąty też postawili, odsłonili postument upamiętniający jego czyn. A ten rok był szczególny, dlatego że mieliśmy 80. znowu okrągłą rocznicę tych wydarzeń. No i w tych uroczystościach, które trzeba też powiedzieć wyraźnie, których głównym organizatorem było Muzeum Szlachty Mazowieckiej, za co bardzo dziękujemy, dlatego że jako stowarzyszenie nie mamy aż takich możliwości organizacyjnych, jak ma muzeum, które nam pomogło, włączyło się i przygotowało odpowiednią oprawę. Więc tym razem, a jeszcze dodam jeszcze, że wraz z parafią Matki Bożej Fatimskiej i w tych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, ale też parlamentu, władz samorządowych, wojska, duchowieństwa, byli też przedstawiciele szkół podstawowych i średnich. Tutaj też dziękuję szkole Zościsława imienia żołnierzy Armii Krajowej, która uczestniczyła wraz z Pocztem Sztandarowym oraz Zespołowi Szkół Technicznych z Ciechanowa. Muszę powiedzieć, że na dziedzińcu zamku licznie zgromadzili się członkowie też rodziny powieszonej Kazimiery Grzelak, właśnie z córką, o której dzisiaj już mówiliśmy, z panią Marią Kamińską, która przed 80 laty jako półtoraroczne dziecko uczestniczyła w tych tragicznych wydarzeniach. Był też jej syn, ksiądz Andrzej Kamiński, wikariusz z parafii kościoła świętego Józefa na Kole w Warszawie, który drugiego dnia uroczystości, bo one miały charakter taki dwudniowy, odprawił wraz z prałatem Eugeniuszem Graczykiem, patronem naszego stowarzyszenia, i księdzem Janem Jóźwiakiem, proboszczem parafii, uroczystą mszę. Dodam jeszcze, że dr Bogumiła Mińska, koleżanka z zarządu towarzystwa, wygłosiła prelekcję, odsłonięto wystawę takich właśnie historycznych dokumentów, które przedstawiały postacie tych osób, które zostały tam powieszone. Był też akcent artystyczny, bo wiersz swój recytowała Ewa Stangrodzka-Kozłowska, koleżanka z naszego stowarzyszenia, z zarządu, a oprawę muzyczną, piękny koncert przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, przygotowywani przez nauczycieli pana Widackiego i panią Kamińską.
Obecni na tej uroczystości podkreślali zgodnie, że takich obchodów uroczystych jeszcze nie było tej rocznicy, ale to dobrze, bo to świadczy o naszej pamięci i chwale bohaterom. Powróćmy do pani Marii Kamińskiej. Ja mam ten zaszczyt od wielu, wielu lat znać właśnie rodzinę Kamińskich. Księdza Andrzeja, jego brata Adama, siostrę Ewę. Powiem szczerze, panie prezesie, no, pamięć o tym wydarzeniu jest kultywowana w rodzinie. Tam się o tym naprawdę mówi i pamięta te wydarzenia. Na szczęście mała Maria, to dobrze, że nie pamięta tych wydarzeń, gdyż dla maleńkiego dziecka no, byłaby to pewnie trauma całe życie. Także nie możemy zapomnieć, że to są osoby związane z naszym miastem, chociaż już nie mieszkają w tej chwili w naszym mieście, ale przyjeżdżają i uczestniczą w tych wydarzeniach patriotycznych. Chciałabym jeszcze zapytać w ten sposób, czy ta rozbudowana forma obchodów tego wydarzenia pozostanie? Uczestnicy uroczystości podkreślali, że dobrze się stało, że tak bardzo to wydarzenie zostało podkreślone w naszym mieście.
Oczywiście zrobimy wszystko, żeby te uroczystości miały taki podniosły charakter. To jasne, że mieliśmy do czynienia z okrągłą rocznicą 80., więc przy okazji tego typu rocznic te obchody mają jeszcze większy zasięg, większy organizacyjnie, większy przy okazji tego typu rocznic te obchody mają większy zasięg, zakres. Ale zakładam, że będziemy robili wszystko, żeby coraz większa rzesza mieszkańców Ciechanowa mogła poznać fakty dotyczące tych wydarzeń właśnie przy okazji rocznic, które co roku 17 grudnia będziemy organizowali. Tak jak powiedziałem, dziękuję muzeum, dziękuję parafii. Być może łącząc siły będziemy mogli właśnie tak uroczyście obchodzić te dni.
Panie prezesie, czy to, że trwa wojna za naszą wschodnią granicą, powoduje, że musimy bardziej przeżywać, większy nacisk kłaść na akcenty tych tragicznych wydarzeń, przypominać, że to już było, że musimy zrobić wszystko, żeby nie było więcej takich tragedii w życiu naszego miasta?
Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała. Chodzi o to, żeby właśnie przypominać, że takie wydarzenia, choć odległe, mogą niestety dotyczyć naszego życia. Do tej pory żyliśmy w przeświadczeniu, że wojna jest czymś, co mogliśmy czytać w książkach, słyszeć z opowieści tych, którzy jeszcze cokolwiek pamiętali, ale to była jakaś odległa, nierealna, nierzeczywista historia. Dziś okazuje się, że dochodzi do tych wydarzeń tuż za granicą Polski, tak jak dzisiaj wspomniałem, i przypominanie tych bohaterów, tych ludzi, tych tragicznych wydarzeń ma na celu właśnie to, abyśmy zrobili wszystko, by do nich nie dochodziło, żebyśmy tych tragicznych chwil nie musieli sami doświadczać.
Jeszcze do głazu nawiążę, bo o tym rozmawiałam z dyrektorem muzeum podczas uroczystości. Przez zamek przewijają się naprawdę tysiące zwiedzających w ciągu roku. No nie sposób nie zauważyć tego głazu, a więc oni pytają. Więc jest to historia już na zawsze wpisana w historię również Zamku Ciechanowskiego.
Tak, to prawda i chyba brakuje troszeczkę więcej informacji przy tym postumencie. Towarzystwo, wychodząc naprzeciw tego typu inicjatywom, będzie chciało przygotować kody QR przy każdej naszej tablicy, pomniku i właśnie przy takich głazach, po to, żeby móc w sposób nowoczesny skorzystać z informacji, która uzupełni krótkie informacje zawarte, wyryte w kamieniu na dziedzińcu zamku, bo w prosty sposób będzie można przenieść się na naszą stronę, która już funkcjonuje, na której będzie można przeczytać właśnie historię tych ludzi, historię tego wydarzenia, ale także historię samego pomysłu powstania i odsłonięcia tych tablic. Także tutaj faktycznie to jest potrzebne i myślę, że jak te kody się pojawią, kody QR, to dzisiaj każdy z nas posiada smartfon i będzie mógł w prosty sposób dowiedzieć się więcej, uzupełnić swoją wiedzę i jakby ją na tyle zrozumieć, żeby mieć wyobrażenie na temat tego, co oznacza ten kamień i jakich wydarzeń bezpośrednio dotyczy.
Działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, wspomnienie takich tragicznych wydarzeń przeplatają się z bieżącymi wydarzeniami, również przyjemnymi, również wesołymi, a takimi jest wręczenie dorocznej nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego. No, doktor Franciszek Rajkowski to postać niezwykła dla Ciechanowa. Gdybyśmy teraz próbowali go usadowić w obecnych czasach, powiedzielibyśmy niesamowicie nowoczesny człowiek, wizjoner. No, czegoż on w Ciechanowie nie wymyślił, począwszy od inwestycji wielkich, poprzez działalność społeczną, a więc patron jak się patrzy. Panie prezesie, i powoli zbliżamy się do tego dnia wręczenia kolejnej nagrody. Proszę powiedzieć, jakie były, może o kulisach to pan nam prezes nie powie, ale jakie były okoliczności wyboru tegorocznego laureata nagrody?
Zaraz, zanim państwu to opowiem, to faktycznie przyznaję rację, towarzystwo nie tylko zajmuje się przeszłością, ale żyjemy również tu i teraz. Chcemy nagradzać tych, którzy pomagają nam upamiętniać tą przeszłość, wracać do niej, eksponować. I na takiej kanwie tej działalności regionalistycznej, historycznej odnoszą sukcesy. My jako towarzystwo przed 40 laty, bo to był rok 1980, wymyśliliśmy, a konkretnie pomysłodawcą był ówczesny prezes, pan Edward Lewandowski, taką nagrodę, z którą wiąże się tytuł Ciechanowianin na roku. Nagroda imienia doktora Franciszka Rajkowskiego, tak jak pani redaktor powiedziała, człowiek, który na przełomie XIX i XX wieku funkcjonował w Ciechanowie i nie było przedsięwzięcia społecznego, gospodarczego, w którym by nie brał udział, którego nie byłby pomysłodawcą, którego by nie wspierał również finansowo. Zresztą to patron naszego stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. A w tym roku kolejna nagroda, laureatem pan Lech Marek Zduńczyk. Pani redaktor pytał o szczegóły. Bardzo prosta procedura. Zarząd towarzystwa od jakiegoś czasu również staje się to tradycją. Na posiedzeniu 11 listopada, czyli Dniu Święta Niepodległości, spotykamy się tak w sposób bardziej uroczysty i właśnie wtedy dokonujemy tego wyboru. Tym laureatem może zostać ktoś, kto został zgłoszony przez członka zarządu naszego stowarzyszenia. W tej chwili w zarządzie mamy 20 osób, więc każdy ma prawo zgłosić. W tym roku były dwie kandydatury zgłoszone. Dla komfortu wyboru odbyło się głosowanie tajne i wskutek tego głosowania właśnie pan Lech Marek Zduńczyk został wyłoniony jako laureat nagrody. Nagrodę zapewne wręczymy tradycyjnie w styczniu. Najprawdopodobniej będzie to 21 stycznia. Oczywiście wszystkich państwa serdecznie już na tą uroczystość zapraszam. Lada moment pojawią się precyzyjne informacje co do miejsca, bo my tradycyjnie tą nagrodę wręczamy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ale ta tradycja też miała swoje odstępstwa od reguły i kilkukrotnie zdarzało się, że laureaci sami zażyczyli sobie, aby wręczyć w innym dla nich ważnym miejscu. przecież wiemy, że pan Zduńczyk, pan Lech Zduńczyk, laureat, jest dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. I już jestem po rozmowach z panem dyrektorem. Wspomniał, że może byłoby miło, gdyby nagrodę odebrał tam, gdzie jest no, jego miejsce pracy. Pracy, którą z takim wielkim zaangażowaniem wykonuje, co zresztą miało również wpływ na decyzję o wyborze laureata.
No ale zapewne też działalność wydawnicza pana Lecha Zduńczyka miała wpływ na państwa decyzję, ponieważ tych książek, których wydał w ostatnim czasie, ważnych zresztą dla historii naszego regionu, jest bardzo dużo. Co jeszcze decyduje o przyznaniu takiej nagrody, panie prezesie?
W tym konkretnym przypadku muszę powiedzieć, że pan Lech Marek Zduńczyk, od kiedy pojawił się w naszym mieście, a nie jest mieszkańcem Ciechanowa, urodził się w Miastkowie w województwie podlaskim i liceum ukończył w Łomży, ale od momentu, kiedy się tu pojawił, jakby rozpoczął pracę nad upamiętnianiem historii naszego subregionu, bardziej skupił się na gminie Regimin. Już chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że pisząc pracę magisterską swoją na Uniwersytecie Warszawskim, już wtedy pisał o szkołach rolniczych w Gołoczyźnie, czyli jakby tego obszaru ziemi ciechanowskiej, ale za każdym razem, bo był nauczycielem, jako nauczyciel kładł nacisk na zainteresowanie uczniów przeszłością naszego regionu. Często jego uczniowie brali udział w konkursach dotyczących właśnie historii ziemi ciechanowskiej. Jest badaczem takim regionalnym, pisał wiele artykułów, wcześniej publikował w Tygodniku Ciechanowskim, w wydawnictwie Sedno, Światek. Zajmował się przede wszystkim postaciami osób z naszego tutaj terenu, rodziną Mościckich. Trzeba dodać, że jako wójt gminy Regimin przygotowywał również obchody okolicznościowe. Przykładem jest 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego w Zeńboku. Pani redaktor wspomniała o wydawnictwach. Otóż był takim konsultantem historycznym przy okazji wydawania książki Historia gminy Regimin, to książka pani Barbary Bielastej, a później sam zajął się jakby ratowaniem również zabytkowych nagrobków na starym parafiarnym lekowskim cmentarzu. Ta praca również zaowocowała dwoma pozycjami książkowymi. Cmentarz w Lekowie, gdzie właśnie przypominał zacne rody i osoby, które na tym cmentarzu spoczęły. Później wydał w 2021 roku kolejną książkę, tym razem pod tytułem Wielcy Nieobecni, a ona znowuż dotyczyła tych, którzy żyli, działali na terenie gminy Regimin, ale nie tylko, powiedzmy na północnym Mazowszu. Pochodzili stamtąd i którzy, no nie wiemy, gdzie zostali pochowani, a na pewno nie znajdują się wśród tych, którzy pochowani są na tej nekropolii lekowskiej. Pan dyrektor Zduńczyk, tak jak powiedziałem, w swojej działalności jako dyrektor również skupił się na takim przywracaniu pamięci osób, wydarzeń z regionu. Organizuje również koncerty, tak znany już koncert Polskie Kwiaty, gdzie spotykamy się przy okazji wydarzeń rocznic patriotycznych. Jest to osoba, która swoją działalnością w mojej ocenie zasłużyła na nagrodę Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
Panie prezesie, czy to był dobry rok dla towarzystwa, bo powiedzieliśmy o dwóch wydarzeniach. Jednym związanym z rocznicą straceń w Zamku Książąt Mazowieckich, drugim, które przed nami, czyli wręczenie dorocznej nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego, ale przecież nie możemy zapominać o innych wydarzeniach mijającego roku. Nie możemy zapominać, że wszystkie one uwieczniane są w postaci książek, broszur, różnych wydawnictw, znaków materialnych w postaci właśnie tablic, pomników. I także trwa przymiarka, no w zasadzie już decyzja zapadła, o upamiętnieniu ludzi Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, co się tworzy. Także ten rok, mam wrażenie, że był wyjątkowo pracowity i taki obfitujący w dobre wydarzenia.
Ja jestem przekonany, że możemy tak go ocenić, jak pani redaktor uczyniła. Udało się wydać książkę, kolejną, drugą część tryptyku planowanego Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. dotyczącą naszych właśnie kamieni, postumentów, tablic. To jest oczywiście książka pana Macieja Adamkiewicza, ale wydaliśmy również książkę Tadeusza Pikusa na temat działalności na terenie północnego Mazowsza Armii Krajowej. To, co pani wspomniała, to jest książka pana Macieja, jest drugą częścią. Trzecia będzie dotyczyła ludzi towarzystwa, bo to są takie trzy części. Nasze wydawnictwa, nasze materialne takie elementy upamiętniające przeszłość, czyli tablice, pomniki, monumenty i trzecia część ludzie związani z naszym stowarzyszeniem. Udało się uruchomić moim zdaniem dość nowoczesną stronę towarzystwa. Zapraszam. Bardzo łatwo zapamiętać adres, bo to jest mzc.pl. Tam oczywiście aktualności, wszystkie sprawy związane z stowarzyszeniem, ale docelowo planujemy również, żeby można było pobrać sobie nasze wszystkie wydawnictwa, niemal 100 pozycji. To będzie skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o towarzystwo, ale również o historię ziemi ciechanowskiej. Odsłonięto tablicę, więc cały czas coś się dzieje. Ja jestem zadowolony z pracy w towarzystwie. Dziękuję wszystkim tym, którzy nam pomagają. Też warto może powiedzieć, że wszyscy, do których zgłaszamy się, czy ja nawet osobiście z prośbą o wsparcie, to jakby pozytywnie oceniają naszą pracę i pomagają nam i wspierają nas na tyle, na ile potrafią. Warto powiedzieć, że w tym roku odbyła się konferencja dotycząca związków Marii Konopnickiej z Ciechanowem. Dość duże wydarzenie z dość dużym budżetem. A wszystko to było możliwe dzięki sponsorom. Pozwolę sobie dzisiaj nie wymieniać ich w audycji, ale wszystkim im serdecznie dziękuję. Bez ich pomocy byłoby to bardzo, bardzo trudne, bo no, jesteśmy stowarzyszeniem, które nie dysponuje zbyt dużymi funduszami na tego typu wydarzenia.
No ale o jakiej historii za to, prawda? Nie zawsze pieniądze mają przełożenie na to, co się dzieje.
Ale ci, którzy je posiadają, są hojni i zawsze nas wspierają, tak jak powiedziałem, tylko im za to serdecznie można dziękować. Dzięki nim my możemy realizować swoją misję, którą jest upamiętnianie ludzi, wydarzeń, historii związanych z naszym subregionem, dlatego że tak jak mówi nasza nazwa, jesteśmy po prostu miłośnikami ziemi ciechanowskiej.
Panie prezesie, już pan nawiązał do tych nowych rozwiązań, jeśli chodzi o promocję działalności towarzystwa. Kody QR w tej chwili, no takie bardzo znane pojęcie. Wiem, że w ten sposób również chcecie państwo trafić do młodych miłośników, których nie brakuje i w szeregach towarzystwa i wśród miłośników tej działalności. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze inne rozwiązania? No mamy tu stronę nowoczesną, mamy kody QR, którymi obdarowane zostaną te miejsca pamięci. W jaki sposób jeszcze można do młodzieży trafiać? Bo już od dawna wiem, że takie pogadanki nie zawsze się sprawdzają. Trzeba czegoś więcej teraz młodzieży.
Oczywiście musimy robić to w sposób atrakcyjny, na tyle atrakcyjny, żeby marka naszego towarzystwa mogła zafunkcjonować wśród najmłodszych mieszkańców Ciechanowa. My trafiamy nawet do grup dzieci w wieku 6-9 lat, bo już w ubiegłym roku po raz pierwszy udało się zorganizować turniej szachowy dla takich właśnie maluszków o Puchar Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. A tutaj chodzi przede wszystkim o to, bo to jeszcze nie jest czas, żeby zarażać historią, powiedzmy sobie szczerze, ale żeby promować markę, żeby ci młodzi ludzie słyszeli o tym, że jest takie stowarzyszenie, niektórych zaciekawi za chwilę, może czym się zajmuje, być może przeczytają tablicę, skojarzą. Także ten element. Dodatkowo przy okazji konferencji organizowaliśmy, tej konferencji dotyczącej Marii Konopnickiej, organizowaliśmy konkursy w szkołach podstawowych, w różnych grupach wiekowych, bo i trafialiśmy do dzieci z klasy 1-3 z tego pierwszego etapu edukacyjnego. Tam były to konkursy plastyczne, ale dotyczyły właśnie Marii Konopnickiej. Mi się wydaje, że to jest sposób, żeby zastanowić się, dlaczego akurat mówimy o Marii Konopnickiej. Jakby element połączenia towarzystwa i historii Ciechanowa z Marią Konopnicką to był taki element, ale też była część przewidziana dla uczniów starszych, tych najstarszych klas, bo oni przygotowywali prezentację multimedialną. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, jakiej jakości były to prace. ale prezentacja dotyczyła związków Marii Konopnickiej z Ciechanowem. Dość spora grupa uczniów wzięła udział w tym konkursie i wszyscy oni musieli poszukać, zajrzeć, dowiedzieć się o tym, jakie związki Maria Konopnicka miała z Ciechanowem. No a konkurs organizowało towarzystwo. Kolejny element wykorzystania nowoczesnych technologii do przedstawienia historii, ale historii naszej ziemi ciechanowskiej. Więc to są takie elementy. Pojawiamy się również w przedszkolach. Jesteśmy zapraszani przez nasze jednostki oświatowe, gdy pojawiają się pomysły na jakieś turnieje czy konkursy dotyczące właśnie historii, na tyle, na ile możemy wśród dzieci z przedszkoli rozmawiać na temat naszego miasta. I to są wszystko takie elementy, które powodują, że marka towarzystwa pojawia się wśród najmłodszych. Mamy również w planie przeprowadzenie, tym razem w przyszłym roku już, tym razem konkursu dla uczniów szkół średnich, czyli ta młodzież, powiedzmy, starsza. Być może będzie to dotyczyło eseju, być może opowiadania. Na pewno będzie miało to związek z historią ziemi ciechanowskiej. Popatrzymy, czy nie zbliża się jakaś okrągła rocznica, tak jak w przypadku Marii Konopnickiej, i znowu wykorzystamy ten moment, żeby zaproponować jakiś konkurs, jakiś turniej uczniom szkół średnich, tak żeby to oni również usłyszeli po pierwsze o towarzystwie, a po drugie ci, co będą tym zainteresowani, zajrzeli do historii naszej ziemi.
Historia nie jest nudna, tylko trzeba ją odpowiednio przedstawić młodzieży w atrakcyjny sposób. Panie prezesie, bardzo dziękuję za ten czas spędzony dzisiaj w naszym studio, za to, że znalazł pan ten czas w okresie tuż poświątecznym, aby odwiedzić naszą redakcję. Pan Adam Krzemiński, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, był moim i państwa gościem i dziękuję uprzejmie w oczekiwaniu na wręczenie dorocznej nagrody imienia Franciszka Rajkowskiego. Dziękuję serdecznie.
Już zapraszam serdecznie na tę uroczystość. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję, że mogłem gościć w państwa domach.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.